Nie macie Państwo ekranu, ale zadanie, które sobie ustawiłem, to zdefiniowanie u Wróblewskiego tego, co nazywam lirycznym konstruktywizmem inkluzyjnym. Zaczynam od obrazu z 1956 roku pod tytułem Pranie. Dwie kobiety, jedna na pierwszym planie, młoda, szczupła, lekko ubrana, rozwiesza bieliznę na niewidocznym sznurze poza polem widzenia lub zlewającym się z górną krawędzią obrazu. Fragment żółtej tkaniny całkowicie zasłania jej twarz. W tle widzimy drugą kobietę, starszą, która śpi na fotelu. Jej twarz, tej kobiety, jest tylko do połowy zasłonięta wiszącą tkaniną. Kobieta śpi. Widać, że śpi. Twarz została wymodelowana światłocieniem dzięki światłu dochodzącemu z małego ukośnego otworu usytuowanego w górnym prawym rogu obrazu za kolorowymi fragmentami tkaniny. Niebieskawe cienie okalają jej podbródek i otwarte usta. Natomiast młodsza z kobiet stoi w ostrym świetle, które pozwala dostrzec prześwitujące przez czerwoną koszulkę piersi i brzuch. Kredowa biel nóg kontrastuje tutaj z czernią ziemi, zaprzeczając zmysłowości górnej połowy ciała. Obraz stanowi kombinację dwóch rejestrów, tego co widoczne na scenie we wnętrzu oraz kompozycji wielobarwnych kształtów. Formalny, abstrakcyjny charakter obrazu podkreślają rozwieszone na sznurze kolorowe fragmenty tkaniny, które zasłaniają twarz młodszej z kobiet. Obraz ten można uznać za mały manifest obrazowego upodobania. Dramaturgię obrazu, dramaturgia we właściwym znaczeniu tego słowa, sprowadza się do bardziej schematycznej scenki z życia codziennego. Chyba że w tym zestawieniu dwóch kontrastowych postaci należy dostrzec alegorię okresów życia lub nieco uproszczone przedstawienie ewolucji statusu kobiety w nowoczesnym społeczeństwie. W każdym razie elementy obrazu zostały zróżnicowane według jednoznacznie wybranych kryteriów jasności i prostoty. Kontury są wyraźnie zaznaczone, zwłaszcza jeśli chodzi o sylwetkę stojącą. Sposób potraktowania koloru świadczy o umiejętności operowania odcieniami i półodcieniami, kolorytem lokalnym i przechodzeniem barw. Użyte tony dobrze podkreślają modelunek, choć w górnej połowie ciała kobiety siedzącej zostały mu przedstawione efekty gratażu, które naruszają warstwę farby i zmniejszają jej grubość. Na pierwszym planie suchy, mineralny blask nagich nóg młodej kobiety przywodzi na myśl rzeźbę. Osłabienie modelunku w dolnej partii jej tułowia zdaje się być podyktowane ostrą kreską rysunku na jednolicie czarnym tle ziemi. W ten sposób kompozycja pokazuje, że obrazowe upodobanie, rozkoszowanie jest nierozłączne z uporczywą kontemplacją. Sztuka przedstawiająca hołduje jasności barwnych kształtów, ale również zagrożeniu trupim podobieństwem. Sztuka przedstawiająca stanowi zatem tanatografię. Owa dwoistość namalowanego obrazu, upodobanie i uporczywa kontemplacja oraz ów sprzeczny podział figuratywności są wpisane w historię realizmu w malarstwie od czasów Maneta, wielkiego spadkobiercy i interpretatora Velázqueza. Od czasów Maneta temat prania, rozwieszone prześcieradła, stanowi szablon pleneryzmu. Ja mógłbym teraz 25 obrazów nad ilustracji nawiązując do Maneta pokazać. W każdym razie myślę tutaj zwłaszcza o obrazie skomentowanym przez Mallarmego Pranie z 1875 roku. Już w 1867 Zola zachwycał się jasnym i celnym okiem autora flecisty, u którego podziwiał prostotę obrazu. Z drugiej strony obraz Wróblewskiego ma retoryczny, antynaturalistyczny charakter alegorii. Manet również pracował w tym rejestrze, łącząc ludową obrazowość flecista z wzorcami z Velázqueza. Pranie Wróblewskiego zestawia dwa okresy życia, w jednej nieokreślonej przestrzeni. Młoda kobieta bez twarzy to uosobienie zmysłowości. Śpiąca kobieta w starszym wieku kondensuje w sobie inną, uzupełniającą obrazowość. Bezwład ciała sprowadzonego do niewidocznego życia wewnętrznego stanowi kontrapunkt dla obrazu działania zawieszonego, zastygłego, bezosobowego. Zestawienie dwóch okresów życia odpowiada konstrukcyjnemu podziałowi wewnątrz obrazu. Przestrzeń jest zarazem nieokreślona i bez wyjścia. Zgodnie z obowiązującymi zasadami scena jest otwarta z przodu obrazu w kierunku widza, ale frontalny plan zamykają płaskie, kolorowe fragmenty tkanin rozwieszone na sznurze. Motyw ten odpowiada zatrzymanemu, zastygłemu gestowi młodej kobiety. Zawieszenie to formalny i psychologiczny temat, który streszcza ideę i doświadczenie czasoprzestrzeni pośredniej między życiem a śmiercią. Wróblewski odmieniał ten banał, ten komunał na wszelkie sposoby, od rejestru intymnego po alegoryczny symbolizm. Jeden z jego gwaszy przedstawia syna artysty, Kitka, stojącego przy oknie. Ciemno-niebieskie niebo jest puste, wzrok przyciągają wiszące za oknem sztuki upranej bielizny. Rozliczne wariacje wokół tematu szofera, poczynając od szofera niebieskiego, 48, stanowią znakomite rozwinięcie rozmyślań Wróblewskiego nad sensem i ukierunkowaniem w malarstwie. Sensem, czyli w znaczeniu ukierunkowanie w malarstwie, dokąd zmierza malarstwo. Na obrazie z 1948 roku cała sceneria została zredukowana do szoferki. Przez przednią szybę widać tylko odległą, nieokreśloną linię horyzontu, której kolorystyka kontrastuje z niebieskawą ścianą szoferki. Statyczna sztywność postaci uniemożliwia jakikolwiek ruch, podobnie jak abstrakcyjny pejzaż unicestwia jakąkolwiek możliwość kierowania pojazdem. W latach 56-57 Wróblewski podjął ten sam temat, ale w scenerii bardziej otwartej, jakby oglądanej przez obiektyw szerokątny, a w szoferze z pejzażem zimowym, podobnie jak w szoferze i pasażerach, szoferka jest szeroko, jest przeszklona, potencjalnie otwarta na panoramiczny widok. Tyle, że widok za szybą pozostaje pusty, abstrakcyjny. To rozszerzenie formuły pierwotnej doprowadziło do powstania znakomitego obrazu zatytułowanego po prostu Szofer. Zresztą to nie ten obraz. Coś tu się... Który znalazł się na plakacie retrospektywy prezentowanej w Zachęcie w 1995. Abstrakcyjny widok ze szybą powtarza się w dwóch gwaszach należących do zbiorów Krakowskiego Muzeum Narodowego. W obu przypadkach otaczająca atmosfera została dosłownie uwewnętrzniona. Ruch pojazdu jest zawieszony, zastygły, ale obraz ukazuje inną mobilność, metaforyczną mobilność. Ruch został przeniesiony, przetransponowany w widoczną lekkość faktury, szczególnie czytelną w sposobie potraktowania pustego krzesła. Przychodzą tu na myśl liryczne... Stojąc przed obrazem, natychmiast pomyślałem o Bramie van Velden. W pierwszych latach bolszewizmu artyści należący do konstruktywicznej awangardy mieli prowadzić lud ku świetlanej przyszłości. Awangarda została poświęcona na ołtarzu powrotu do realizmu. Jednak socrealizm nie był równoznaczny z naturalizmem. Jest to podstawowa różnica. A Boris Groys zresztą o tym pisał. Ten konstruktywistyczny, antynaturalistyczny ideał został zachowany wraz z idealizacją ludu. Wróblewski ucieleśnia zatem w tym obrazie zarazem a pewną chimerę historyczną, jak i jej liryczną aktualizację w zamkniętej przestrzeni obrazu. Artyści należący do awangardy pragnęli unicestwić stary świat, wykraczając poza granice obrazu. Świat malarza szofera, malarza, który jest zarazem szoferem, to raczej kapsuła zawieszona w stanie nieważkości. Natomiast kobieta, stara kobieta śpiąca na obrazie pranie, należy być może do starego świata, którym rządzi reguła ciążenia. Ukazana scena porusza tematykę nieustannie powracającą w historii sztuki przedstawiającej. W zbiorach Krakowskiego Muzeum Narodowego znajduje się nieduży obraz, który wyraźnie nawiązuje do konwencji malowniczego realizmu wiejskiego, jakże częstej w XVII-wiecznym malarstwie rodzajowym i jego XIX-wiecznej odmianie. Obraz nosi tytuł Ślepa a la Velázquez, czyli w stylu, w manierze Velázqueza. To wyrażenie zdaje się wskazywać, że Wróblewski przemyślał przykład hiszpańskiego malarza za pośrednictwem Manet i francuskiego realizmu. Teza ta znajduje potwierdzenie w detalach martwej natury na stole. Okazuje się, że realizm to w równym stopniu zbiór manier, by nie rzec formuł, jak i tropizm, kierunek lub wymóg antyretoryczny. Mówiąc o realizmie, zawsze należy pamiętać o tej rozróżnieniu, o tym manierach, które wiążą się z wymogiem antyretorycznym, a jest tutaj taka wewnętrzna sprzeczność, która przenika całą historię realizmu. Wróblewski w latach 48-49 dużo pisał o realizmie, który w jego oczach stanowił podstawy nowoczesnej sztuki. Rozróżniał z jednej strony realizm tradycyjny, pośredni, ilustrujący tematy literackie, z drugiej zaś realizm nowy i bezpośredni, w którym emocje i skojarzenia widza wypływają bezpośrednio z dopracowania kształtów. Uznawał wręcz, że realizm bezpośredni jest w pewien sposób spokrewniony z surrealizmem. O ile mi wiadomo, Wróblewski nie wspomina o freudowskiej nieświadomości, woli mówić o rzeczywistości niewidocznej, którą ujawnia fizyka. Nie ulega jednak wątpliwości, że jego dążenie do antynaturalistycznego realizmu wynikało z doświadczenia rzeczywistości psychicznej. Wiedział, nawet jeśli niekiedy o tym zapominał, że dla nowoczesnego artysty historyczny patos przechodzi przez głębokie nasycenie motywami symbolicznymi. Realizm bezpośredni był dla niego sposobem pytania o podziały w malarstwie między upodobaniem a tanatografią, między życiem a śmiercią, między pełnią a rozczłonkowaniem, radością, grozą, tak jak powiedział Ulrich, radość i groza, które są też elementami tych. Socrealizm, do którego przystąpił, jawnie nawiązywał do tradycji ilustracyjnych. Wystarczy jednak przyjrzeć się wspaniałemu obrazowi powstałemu w latach 52-53, który ukazuje scenę wkroczenia gestapo do rodzinnego mieszkania w Wilnie w sierpniu 1941, aby dostrzec, w jaki sposób wewnętrzne echo dramatu zmienia narracyjne prawdopodobieństwo, to wkroczenie. Wdarcie się, proszę zwrócić uwagę na marynarkę wywróconą na podłogę, ten niezwykły detal, który odpowiada tematom, które znajdziemy w rozstrzelaniach z 49. Element ślepej, nie widzimy od razu tej marynarki na ziemi, dlatego że mamy taki element najpierw, taki symboliczny element, który stoi w pewnej sprzeczności, w kontrze do prawdopodobieństwa dramatycznego. Dramaturgicznego nie może znaleźć się na pierwszym planie. Element ślepej, który szczególnie mnie zainteresował, to motyw konstruktywistyczny fartucha. Nie będę, może przyspieszymy teraz trochę. Może przewinę tylko, przeskoczę. A zatem ten fartuch. To motyw konstruktywistyczny zapożyczony z kultury ludowej, popularnej, niskiej i to ciekawe u Wróblewskiego. Ten motyw występuje na zdjęciach, w fotografii. Tutaj macie zdjęcia, przykłady, które zawdzięczam Fundacji Archeologii i Fotografii. Jednak w fotografii mamy opisowy szczegół, detal. Pominięty być może w obrazie. Jednocześnie, moim zdaniem, warto nawiązać do obrazu Archila Gorkiego, bardzo słynnego obrazu. A tutaj widzimy, w jaki sposób Gorki wykorzystał ten motyw chłopskiego fartucha. Niezwykły tekst, który Państwo z pewnością znacie, Gorkiego, na temat tego fartucha. Ten haftowany fartuch matki, w jaki sposób on przewija, występuje w twórczości Gorkiego. Haftowany fartuch mojej marki rozwija się w moim życiu. W jaki sposób się rozkłada. W przypadku Wróblewskiego postać matki z dzieckiem nie stanowi odwołania do własnego dzieciństwa. Wróblewski nie przedstawia, o ile mi wiadomo, swojej matki, ani siebie, w odróżnieniu od Gorkiego, ale swoją żonę, matkę swoich dzieci, a zwłaszcza najstarszego syna Kitka. W odróżnieniu od Gorkiego jednak nie używa języka reminiscencji, aby przezwyciężyć strach przed białym płótnem. W jego obrazach figuratywnych elegijny wymiar wymiar obrazowej autoalegorii jest co najmniej dyskretny. Fartuch został zredukowany do kolorowego pasa bez żadnych ozdób, bez haftu. Co samo w sobie nawiązuje do białego płótna. Tak naprawdę Gorki też zredukował i zatarł zdobnictwo w swojej fantazji. Znaczy zatarł zdobnictwo widoczne na fotografii. I przypominam, że wątek haftu jest silnie związany z wyobraźnią i retoryką. Haftować dosłownie to tworzyć wariacje na temat u Nerwala na przykład. Czytamy, że haftem obszył całe swoje życie, czyli wyhaftowałem. A w porównaniu z tym obrazowość Wróblewskiego jest raczej uboga, a pozbawiona ozdób. Zaś jej zawartość biograficzna jest zapewne czytelna, ale wymaga odszyfrowania, odcyfrowania, nie jest jawna. Natomiast płaszczyzna rozłożonej na udach sukni to powracający motyw, który łączy się z innymi symbolicznymi motywami, mniej lub bardziej związanymi z jakimiś idiosynkrazjami, zwłaszcza z motywem matki i dziecka oraz pustego krzesła. Motyw ten pojawia się w dwóch ważnych obrazach z 55 i 56 roku, na których znajduje się siedząca kobieta widziana od przodu. Matki, o których już słyszeliśmy, i znane ukrzesłowienie pierwsze, ten neologizm jest nieco zgrzytliwy, trochę zgrzyta, a obraz ten nosi podtytuł W poczekalni, ale mniejsza o to. Porównanie obrazu matki, porównanie z dwoma studiami przygotowawczymi, szwicami, pierwszy i drugi, pozwala dostrzec pracę kompozycyjną, która akcentuje geometryczny podział przestrzeni. Dwie postaci zostały umieszczone w podzielonej scenografii obrazu z wyraźną zmianą, jeśli chodzi o siedzącą kobietę. Jej ciało zyskało na sile plastycznej, jest bardziej zaokrąglone i dynamiczne, a chyląca się ku dziecku twarz ukazuje interakcję, która wzmacnia plastyczną dynamikę. Młoda kobieta stojąca, która karmi piersią niemowlę, została ukazana w planie zarazem oddalonym i podwyższonym. Uzyskany efekt wynika z wymuszonej gry cieni. Kobieta siedząca jest nieproporcjonalnie duża. Jej bosa lewa łydka i stopa wyciągnięte w linii sukni zaznaczają pionową linię cięcia. Ciało wpisuje się i znajduje swoje przedłużenie w wirtualnej bryle geometrycznej zaczynającej się od styku ściany i z podłogą z tyłu za postacią. Dziecko na podłodze. Dziecko na podłodze oddaliło się od matki. Można przypuszczać, że zsunęło się z jej kolan. Wyciąga ramiona w kierunku widza lub malarza. Ten adres, to zwrócenie się, wybija się na pierwszy plan obrazu. Podobnie jak obie matki, dziecko wpisuje się w geometryczną scenografię kompozycji, ale jest skierowane do przodu. Podczas gdy obie kobiety pochylają się z twarzą skierowaną w dół. Dwa czerwone trójkąty na policzkach dziecka, będące powtórzeniem wycięcia przy dekolcie kobiety siedzącej, wyraźnie sugerują, że kolorystyczna symbolika sztuki przedstawiającej jest analogiczna do ekspresji słownej, ale wcześniejsza, podkreślam, ta symbolika barw jest analogiczna do ekspresji słownej, ale wcześniejsza od dyskursywnej tradycji malowanego teatru. Kolor współtworzy realizm bezpośredni, który wprowadza komunikację predyskursywną. Malarz przejął rolę matki. Jest tym, który przyjmuje dziecko. Frontalny plan obrazu stanowi przednią krawędź malarskiego kadru. Powiedziałbym, że krawędź kadru to rampa namalowanej sceny, a zarazem próg języka. Naprawdę należałoby rozwinąć, zbadać tematykę, wątki dzieciństwa u Wróblewskiego, wydają się dla mnie bowiem dość kluczowe. Czym jest język obrazowania, czym jest język malarstwa? Na obrazie w poczekalni przy ukrzesłowienia 1 ciężarna kobieta siedzi obok pustego krzesła. Temat narracyjny jest prosty i wskazany w tytule. Symbolika jest jasna. Puste krzesło oznacza brak postaci. Dosłownie. Pustka kontrastuje z pełnią kobiecego ciała. Jednak elementy formalne są złożone, a nawet sprzeczne. Kolorystyka oparcia pustego krzesła nieodparcie przywodzi na myśl malarstwo jednego z mistrzów neoplastycyzmu, Georgesa von Tongerlo, którego jeden obraz znajduje się w zbiorach Muzeum w Łodzi, obraz z 21 roku. Wróblewski być może albo mógł zapoznać się z twórczością tego artysty, zwłaszcza że był w Holandii w 1947 roku, a była to ważna podróż dla Wróblewskiego. Pomysł, aby potraktować krzesło jak kompozycję neoplastyczną, może być hołdem wobec abstrakcji lub parodystycznym gestem, przy czym oba te podejścia dadzą się ze sobą doskonale pogodzić. Można by też długo mówić na temat parodii, a parodia może też wiązać się z cytatami, a zresztą cała gama kolorystyczna przypomina twórczość Van Tongerlo. To jeden z licznych przykładów jego malarstwa. Postać kobiety ciężarnej to dziwaczne zestawienie bardzo niejednorodnych elementów stylistycznych. Twarz została potraktowana jak maska, tułów jest zarazem geometryczny, potraktowany płasko, jak i modelowany. Brzuch został zaznaczony pełnym owalem w opozycji, a zarazem w zestawieniu z ażurowym oparciem krzesła. Jasny motyw, rysujący się na pomarańczowym tle, można uznać za nieformalny, jako że z punktu widzenia prawdopodobieństwa oświetlenia wygląda on na całkowicie arbitralny. I wreszcie pozioma płaszczyzna w konstrukcji postaci jest w swoim braku świetlistości analogiczna do płaszczyzny pustego krzesła, a cień na wysokości kolan jest zarysowany równie ostrą kreską jak krawędź krzesła. Jest on jednak zaskakująco gruby. Widzicie Państwo, jest napęczniały, uniesiony jak owal brzucha. Cała kompozycja wygląda więc jak kombinacja kontrastowych rytmów. Wspomniałem wcześniej o Georges Van Tongerlo. Był też inny malarz, o którym już była mowa, miał na myśli Jeana Elią, którego podejście i drogę rozwoju twórczość Wróblewskiego zdaje się odzwierciedlać, choć w krótszym czasie, i powiedziałbym, że oczywiście Wróblewski tworzył nie tak długo jak Elią, ale tworzył z większą swobodą i gwałtownością. No, na pewno można by długo porównywać tych artystów, ale teraz może nie pokuszę się o to. Z pewnością Wróblewski musiał być świadomy, nie mógł lekceważyć. Na pewno znał Eliona, bo w Muzeum w Łodzi znajduje się ten oto obraz, który powstał w jego okresie abstrakcyjnym. Na przykład obraz Figure Tombe, upadła figura z 1939. Tym obrazem artysta pożegnał się z abstrakcją. A właśnie od tej upadłej figury. Ten obraz na swój sposób jest przejawem takiej twardej chyba abstrakcji. Elion, który był związany z partią komunistyczną, ale miał, i to jest fascynujące, powiązał abstrakcję z komunizmem, a następnie zerwał z abstrakcją wkrótce po tym, jak zerwał z komunizmem, oczywiście z powodu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Obraz 47 pokazujący, w jaki sposób Elion łączy postacie i przedmioty z mocnym, głębokim symbolizmem, który widzimy u Wróblewskiego. Równie dobrze. To porównanie się narzuca, ale myślę, że Wróblewski wychodzi z niego zwycięsko. W tym ostatnim obrazie i to w swoich ostatnich obrazach Wróblewski dążył do wprowadzenia inkluzyjnego konstruktywizmu w większym stopniu niż do prób pogodzenia malarstwa abstrakcyjnego z figuratywnym. Podobne podejście odnajdujemy dzisiaj w twórczości René Danielsa, o którym już była mowa. Dwa przykłady malarstwa Danielsa. Odnosi się wrażenie, czy mówiono a propos schodzenia się związku przeciwieństw, pogodzenia przeciwieństwa, mówi się o syntezie dysjunkcyjnej. Jest to pojęcie z filozofii współczesnej i coś z tego znajdziemy u René Danielsa, podobnie jak u Wróblewskiego, i w tym się oni spotykają. Mowa, w odniesieniu do tych artystów, mówi się o zawartości idiosynkrazyjnej. Sam użyłem tego terminu zastępującego ideę oryginalności. W rzeczywistości idiosynkrazja to szczególna zawartość liryzmu, który może dążyć jedynie do powszedniej ekspresji, gdyż wbrew temu, co się myśli, liryzm jest możliwy tylko w powszedniości. Tak, inaczej nie jest to prawdziwy liryzm, tylko jakieś formy samowyrazu, autoekspresji. Idiosynkrazja to taka swoistość, która występuje w tym liryzmie. Wróblewski był artystą tego rodzaju, namiętnie szukał tego liryzmu w tym, co powszednie, i usiłował przełożyć to doświadczenie na obraz. I wszystkie te elementy idiosynkratyczne wynikały z tego, że z tego dążenia. Wróblewski jednoznacznie sformułował swój projekt w niezwykłym tekście, który zasługuje na uwagę. Chciał interpretować najbardziej powszednie życie podzielone przez większość ludzi. Idea powszedniości zawiera w sobie to, co tubylcze, lokalne, odrębne od kultury wysokiej, od kultury elit różniące się. Słowo liryzm odwołuje się do poezji i muzyki, a tym samym wprowadza literacki tropizm sztuki przedstawiającej. U Danielsa można odnaleźć piętno twórczości belgijskiego, nawiązanie, odniesienie do Baudelaire'a, muza sprzedajna, mam tutaj nam muza sprzedajna inspirowana Baudelaire'em, a jednocześnie obraz był ten umieszczony w pobliżu instalacji Brotersa w kontekście również. No już daleko odeszliśmy od Wróblewskiego w każdym razie, ale w roku 2013 warto zestawić Wróblewskiego i Danielsa. Dochodzi do takiego może starcia, może pozwalającego nam zobaczyć, że inaczej, bardziej nie powinniśmy popadać w automatyczne rozumienie czy tworzenie etykiet sztuki neopop czy semiologicznej sztuki pop, która uchodzi za sztukę współczesną. Wydaje mi się to ważne, zwłaszcza uwzględniając aktualne tendencje w sztuce międzynarodowej, zestawić realizm Wróblewskiego ze zbliżliwym, ironicznym liryzmem byłego poety Grotersa i malarza, powiedziałbym, punkowego, neobodlerowskiego, jakim jest René Daniels. Daniels wzorowo łączy ironiczny folklor i rozczarowany, a zgorzkniały egzotyzm Brotersa z morskim tropizmem bodlerowskiego splinu. Muza sprzedajna jest źródłem liryzmu zdeprawowanego przez kult towaru. Poeta wyklęty stracił swą aureolę. Ironia interpretuje przesunięcie sakrum w stronę kultu towaru. Od czasu Baudelaire'a liryzm może trwać tylko godząc się na takie fałszerstwo, gdyż nostalgiczny opór jest skazany na klęskę. Odmawiając sztuce jej pretensji do ucieleśniania wartości wyższych, ironia odrzuca model dzieła jako sanktuarium prawdy, aby odnaleźć otóż właściwą relację między działalnością artystyczną a uprzedmiotowioną świadomością. Jak już powiedziałem, od folkloru pop i bodlerowskiego egzotyzmu w wersji Brotersa nie odnajdziemy u Wróblewskiego, który raczej inspirował się liryzmem naiwnym, w silnym tego słowa, głębokim tego słowa znaczeniu, a na modły Apollinera. Wróblewski zresztą sam ilustrował wiersze Apollinera, ale ponadto twórczość Wróblewskiego niesie ze sobą pewien patos inspirowany historią najnowszą jego kraju, którego u Danielsa nie znajdziemy. Różnice te jednak nie naruszają ich pokrewieństwa, które moim zdaniem mogłyby posłużyć za dobrą podstawę do przemyślenia możliwości, jakie niesie obraz malowany wbrew nurtowi neopopu, który dominuje obecnie, a w dzisiejszej sztuce poddanej globalizacji i mediatyzacji. Oszczędzę Państwu fragment poświęcony związkom Wróblewskiego i Chagalla. Zresztą Wróblewski napisał tekst o Chagallu z okazji wystawy, którą zobaczył w Holandii. To fascynujący fragment pozwala zrozumieć właśnie ten inkluzywny, włączający liryzm, który staram się omówić. To tekst, który wielokrotnie był chyba komentowany. Widzicie Państwo, że sam ruch tego tekstu jest dziwny, jest wyjątkowy, a Wróblewski opisuje ikonografię idealnego obrazu, której motywy odnajdujemy w jego własnych kompozycjach: para, matczyny brzuch, mające się narodzić dziecko, a w dalszej kolejności integracji formalnych kontrastów, światłocień, figuratywny, kontrapłaska abstrakcja, modelunek versus malarstwo płaszczyznowe, które również, jak widzieliśmy, cechują jego własne obrazy. Kombinacja obu tych rejestrów pozwala mu na sformułowanie idei doskonałej antonomii konstruktywistycznej obrazu, porównywalnej z budowlą, jak sam pisze, z budowlą sakralną. Ta formuła, według której za każdym razem Chagall ponownie wymyśla na nowo malarstwo, to właśnie jest wyraz, czy też ideał, idealna wizja malarstwa, której hołdował Wróblewski. Oczywiście dla Wróblewskiego obraz, tworząc świat, a zresztą tradycja obraz świat to jest ta stara tradycja, ta idea obrazu świata, który znajduje u Chagalla, dla Wróblewskiego był bardziej ideałem niż modelem. Różnica między ideałem a modelem jest dość istotna. Weźmy ten obraz, już pokazywany. Zakochani nie są radosną parą nowożeńców, tak jak u Szagala. Widzieliśmy, w jaki sposób wariacje wokół postaci szofera doprowadziły do idei kapsuły obrazowej. I ja chciałbym zakończyć, dokonując interpretacji, która może wydać się nieco zbyt śmiała, a interpretacji obrazu, który moim zdaniem jest idealnym, jest dobrym podsumowaniem na twórczości. Mam tu na myśli słynną rodzinę. Na tym obrazie widzimy model obrazu jako dzieła kompletnego. Właśnie obraz jest dziełem kompletnym. Każdy obraz, i jeszcze raz powtarzam, co mówił, inauguruje i zamyka odrębną karierę obrazową, obrazowania. To, co tu widzimy. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka wątków. Są trzy bieguny rodziny, trzy osi. Ojciec, matka i dziecko. I te trzy bieguny, trzy osie stanowią tu podstawę szerokiej syntezy form, są zarazem tematami. Trzy bieguny są zaznaczone trzema białymi plamami otoczonymi grubym czarnym konturem, podobnie jak piersi kobiety. Twarz matki to analogiczna biała plama, ale bez konturu. Matka i dziecko są niejako razem, natomiast ojciec siedzi nieco w oddaleniu. I można tu odnaleźć szereg mrugnięć okiem, a pod adresem rozmaitych izmów nowoczesnej sztuki. Najbardziej uderzające, zarazem najzabawniejsze, nie mówiliśmy dotąd o humorze, a wydaje mi się, że jednak u Wróblewskiego, podobnie jak u wielu wszystkich wielkich artystów, znajdziemy wątek humorystyczny. W każdym razie najzabawniejsze jest dziecko. Dziecko narysowane jak bobas z burleskowego komiksu lub jak nowoczesny amorek siedzący okrakiem na jakimś suprematystycznym meblu. W książce z 15 roku Od kubizmu do suprematyzmu, która, jak sam tytuł wskazuje, miała prezentować program nowego realizmu obrazowego, nowy realizm, a Wróblewski w dużym stopniu wywodził się z tego tekstu, Malewicz pisze: każda forma jest wolna i indywidualna. Każda forma jest światem. Każda powierzchnia obrazowa jest bardziej żywa niż jakakolwiek twarz wyposażona w parę oczu i uśmiech. Twarz namalowana na obrazie jest żałosną parodią życia, aluzją, która zaledwie przypomina to, co żywe. Natomiast płaska powierzchnia jest żywa, jest narodzona. Trumna przypomina nam zmarłego. Obraz jest żywą istotą. Wróblewski, moim zdaniem, odstąpił od koncepcji Malewicza, o czym zaświadcza tekst z 1948 na temat malarstwa absolutnego, również wyjątkowy, a tekst Dziecko o czerwonych policzkach z obrazu matki to odpowiedź na nowy realizm antyfiguratywny u Malewicza. Jednak założenie na tym obrazie rodzina to interpretacja kwadratu suprematystycznego. Otóż dla Malewicza suprematyzm stworzył wyższe życie, nad życie, wyzwolone zarówno od ciał podrobionych, jak i od podróbek sztuki imitacyjnej. Tym ideałem czystości stojącej ponad czasem, ponad zepsuciem, jest u Malewicza kwadrat nowonarodzony. Kwadrat nie jest formą podświadomą, jest tworem intuicyjnego rozumu, twarzą nowej sztuki. Kwadrat jest królewskim dziecięciem pełnym życia. To pierwszy krok czystego tworzenia w sztuce. Przed nim była naiwna brzydota i kopiowanie natury. Więc wyjątkowe jest to, że w swoim tekście o malarstwie absolutnym Wróblewski podejmuje tę myśl Malewicza. Bobas na obrazie rodzina siedzący okrakiem na czarnym prostokącie to parodia malewiczowskiego noworodka. Parodia, ale nie zaprzeczenie, nie negacja, odrzucenie Malewicza. Bambino nawiązuje do tłumu dzieci baroszkujących na plaży. Rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Bobas zyskał coś nad kształt twarzy, a znalazł wielką formę podświadomą. Malewicz odrzucał tę myśl, wielka podświadoma plama, która wiąże go z postacią matki. Ponadto w tym obrazie spełniła się przemiana w krzesła, czyli doszło do ukrzesłowienia dorosłych. Ich nogi dorosłych są przedłużeniem nóg krzeseł. Powiedziano mi, że po polsku nie mówi, a po francusku krzesła krzesła mają stopy, po polsku mają nogi. Vive la petite différence. Lecz ta władza mebli jest również znakiem, że przedmioty mogą ożywać i przekraczać granice antropocentrycznego prawdopodobieństwa. Liryzm powszedniości nie jest ograniczony do sfery humanizmu, ani burżuazyjnego, ani proletariackiego. Synteza obrazu jest dysjunkcyjna, bo rozłącza to, co ludzkie, od jego ekskluzywnego obrazu. Jest to podwójna negacja, a negacja negacji, zaprzeczenie zaprzeczenia, dysjunkcja, która pozwala ten ekskluzywny, wyłączający obraz. Synteza jest możliwa dlatego, że konstrukcja liryczna obrazu dopuszcza tego, bo ta konstrukcja jest inkluzyjna, włączająca. Podobnie zresztą jak samo malarstwo, sam obraz, który łączy, jest połączeniem elementów, łącząc elementy, zakładając, że one były wcześniej rozłączone. Nie można połączyć tego, co wcześniej nie rozłączono. Obraz łączy elementy i dzięki temu umożliwia konstrukcję liryczną inkluzywną i synteza dysjunkcyjna, która pozwala jednocześnie wyjść poza humanizm wykluczający.